Ewangelia według Mateusza, rozdział 7. Tam są takie trzy rozdziały Ewangelii według Mateusza. Rozdział 5, 6 i 7. I to się nazywa kazanie na górze. Ja głosiłem już trochę na temat z 5 rozdziału o tym, jak mamy być, jak mamy ludzi uszczęśliwiać i tak dalej. Ale teraz właśnie pod koniec tego kazania w rozdziale 7 są takie dwa wiersze. Wiersz 13 i 14. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Wszyscy dobrze znamy te wersety, słuchaliśmy wielu kazań i chcemy dzisiaj się zastanowić nad takimi czterema rzeczami. Pierwsza z nich to, na czym polega różnica. Czym się różnią te drogi, te bramy? Potem, dokąd one prowadzą? A później, kto po tych drogach idzie, kto przez te bramy wchodzi? A na końcu, jak wejść na tę najlepszą drogę, przez tą najlepszą bramę. I właśnie pierwsza rzecz, którą bym chciał dzisiaj podkreślić, to jest sprawa decyzji. W naszym życiu się często zdarza jakaś chwila, że musimy podjąć decyzję. Są one błahe, czasem są one bardzo poważne. Na przykład decyzja o wyborze współmałżonka. To sprawa bardzo poważna. I właśnie sprawa decyzji jest czymś istotnym. I tutaj dzisiaj mówimy o decyzji najważniejszej w życiu. Właśnie, jaką drogą iść? Tak już to wynika z tekstu, ale ja bym chciał to pogłębić. Gdyby humanista jakiś wykształcony głosił to kazanie na górze. Ono jest piękne. Błogosławieni są tacy, tacy. No znamy, prawda, te trzy rozdziały. Jeżeli nie, to sobie przypomnijmy je kolejno. To byłby zbiór maksym. Jakichś pojęć etycznych. Nieraz mi się podobają takie różne maksymy, które napotykamy na różnych kartkach, w różnych miejscach. I nieraz myślę sobie, zapamiętam sobie jakąś maksymę. I ją pamiętam, ale tylko przez 5 minut. Potem rozmawiam, potem zapomniałem. I wiecie, wykonywałem pracę taką ciężką, żeby trochę się maksym nauczyć, bo ja zazdroszczę ludziom, którzy umieją rzucić czymś błyskotliwym jakąś maksymą. Ja ciągle tylko Biblią rzucę. Tak jestem ograniczony. I wiecie, robiłem porządek wśród moich różnych książek, a wiecie, jesteśmy po remoncie, mamy teraz dużo do porządkowania. I znalazłem jakiś traktat, taki traktat biblijny, coś o szczęściu. Zacząłem przeglądać, ładnie wydane, tam są same maksymy, same powiedzenia mądrych ludzi, żadnego tekstu biblijnego. A wydało to bardzo znane wydawnictwo chrześcijańskie. Nie wymienię kościoła, bo nie chcę nikogo tutaj obrażać. I ono w milionach, może w setkach tysięcy rozprowadza swoje materiały. A więc na pewno mają materiały biblijne, ale też i takie coś wypuścili. Ja tego nie oceniam. Tylko nagle stwierdziłem, że te maksymy mają pewną wadę. Są bardzo piękne, naprawdę, ale nie wnoszą życia. Nie ma w nich życia. Dlatego mi jest trudno je zapamiętać. Ja nie mam głowy do takich rzeczy, a do Biblii jakoś mam głowę. Ale okazuje się, że mam nie głowę, tylko ducha. Mój duch wchłania to, gdzieś tu wewnątrz wchłania i to ze mnie wychodzi z podświadomości mojej. A gdy wkładam do świadomości, to jakoś to odbija, jakoś mi trudno. I ubolewam nad tym, żałuję tego, bo nie mogę zabłysnąć. Ale czy dobrze? Może i dobrze. Bo tu nie chodzi o maksymy. Tu nie chodzi nawet o takie zwykłe dwie drogi, czyli dwa kościoły albo dwa wyznania. Który kościół jest lepszy? Nawet nie o to chodzi. Tu chodzi o stosunek do Jezusa. W tym właśnie fragmencie chodzi o stosunek do Jezusa. Musimy podjąć decyzję, kim dla nas jest Jezus. Musimy określić się co do osoby Jezusa. Tu mamy jedną alternatywę, czyli dwa wyjścia. Albo iść za Jezusem, albo nie iść za Jezusem. Albo być Jego uczniem, uczniem Jezusa, albo nie być Jego uczniem. Koniec. To jest jedna alternatywa. Albo, albo. I tu właśnie o tym jest mowa. I teraz na czym polega różnica tych dwóch dróg i dwóch bram? Mamy tu mowę o drodze szerokiej, czyli przestronnej. Więc na czym polega ta przestronność? Polega przede wszystkim na tym, że nie ma żadnych ograniczeń. Na czym to polega? I dzisiaj właśnie mamy dobę taką, taki cały świat, szczególnie świat zachodni, nasz świat, nasza kultura, właśnie zrzucać ograniczenia, zrzucać, bo one przeszkadzają. Czyż nie tak? Przeszkadzają. A teraz o czym mówi Pan Jezus? A więc na porządku dziennym powinna być tolerancja i pobłażliwość. To chyba dobra rzecz. Dalej. Łatwe życie, wygodne życie, żeby żadnych wymogów nie trzeba było spełniać. Czemu nie? Dobrze byłoby tak. Wygodnie. No ale wtedy, gdy nie ma ograniczeń, to ja teraz sobie czytam właśnie piąty rozdział Mateusza. Błogosławieni ubodzy w duchu, którzy się smucą, którzy łakną, pragną, miłosierni, pokój czyniący, którzy cierpią. A więc błogosławieni są ludzie ograniczeni, uciśnięci. No bo ktoś się smuci, że ktoś ginie, prawda? Smutek z powodu bliźniego. Albo jest miłosierny, jak ten Samarytanin, i teraz musi pracę wykonać. Tamci bez ograniczeń przeszli. Kapłan, lewita, bez ograniczeń. A ten się ograniczył. Czym? Miłosierdziem. Więc to Pan Jezus o tym mówi. Nie mówi o kajdanach jakichś, o czymś wymyślonym. Tylko mówi o tego rodzaju rzeczach. Błogosławieni czystego serca. Więc ktoś się ogranicza, żeby brudu nie wpuszczać do swego serca. To jest ograniczenie. A więc w tym duchu my dzisiaj na to patrzymy. Więc dobre jest życie bez ograniczeń, ale wtedy, gdy jestem bez ograniczeń, mogę być dumnym człowiekiem. Hardy, dumny, zarozumiały. Piękne, prawda? Mogę być ciągle zagniewany, bo to mnie złości, tamto mnie złości, ten mnie złości. Jestem ciągle zagniewany, bo mam słuszność. Mogę wrogów nienawidzić. Mogę dawać upust swoim żądzom, pragnieniom. Nie muszę wybaczać. Nie muszę chodzić do kościoła, modlić się, pościć. Wszystkie pieniądze są dla mnie. Ciągle tylko myślę o sobie. Mogę się mścić za moje krzywdy do woli. Mogę wszystkich dookoła ograniczać. Piękna droga? Piękna, przestronna, bez ograniczeń, wspaniała. Ale jakaś cisza zalega. Dlaczego taka cisza jest na sali? Bo widzimy, jakie tu jest zło. A przecież mówimy, że to jest piękne, bo nie ma ograniczeń. No tak. Ale moje nieograniczanie się sprawia, że ludzie wokół mnie są poranieni. Na przykład, gdy dzieciom, małe dzieci rosną i rosną bez ograniczeń. To rosną małe despoty. Rozwydrzone bachory. A gdy dorośli są rozwydrzeni, to są gorsi od tych dzieci. Skutki rozwydrzenia dziecka jeszcze nie są takie straszne. Ale dorosłych? To cała historia jest tragiczna ludzkości z powodu właśnie rozwydrzenia, życia bez ograniczeń dorosłych ludzi. Na przykład ktoś jeździ samochodem bez żadnych ograniczeń. Dzisiaj jechałem przez miejscowość, wiemy, dzisiaj był mniejszy ruch, bo jest długi weekend, ale jest miejscowość, wiadomo, jak się jedzie w miejscowości. Ja jechałem 80-85 w tej miejscowości, było po pustu. Nie było, domy są daleko, ale jest miejscowość, więc pilnowałem się, jechałem 35 za szybko. A z tyłu jechała pewna młoda kobieta i cisnęła mnie cały czas, bo normalnie tam się jedzie 120. Tam nieraz są wypadki. Więc ja już przekroczyłem, że zarobiłem mandat, nie wiem, 300-500 zł, ileś punktów, 6 czy więcej, a ona mnie jeszcze cisnęła. I nie mogła wyprzedzić, bo jechały też auta i z Warszawy, więc nie mogła nic zrobić. Gdy później już w tym czasie miejscowość, jechałem 110. Znów za szybko 20. Ona jeszcze mnie cisnęła. I gdy się wreszcie pojawiło pas, dwa pasy, ona błyskawicznie ciach między autami, lewo, prawo, a potem stała na światłach i myśmy też stali na światłach. Tuż za nią. Więc zobaczcie, czym grozi taki brak opanowania. Ja bym normalnie tamtędy jechał 65-70. Dla niej jechałem 85. Jej było ciągle za mało. Ileż to zginie ludzi, zobaczymy w wiadomościach dzisiaj wieczorem w tym długim weekendzie. Ileż to w Wigilię ginie ludzi. Ja nieraz patrzę, że na Wigilia dzisiaj śpieszyli się. Właśnie to rozwydrzenie. Albo moja swoboda obyczajowa. Gdy ulegam pożądaniu i wtedy wykorzystuje innych ludzi. Albo gdy oszukuje. Teraz mamy kryzys w całym świecie, spowodowany czym? Oszustwami, rozmaitymi oszustwami. Teraz nie będę chodził w szczegóły, nieraz o tym mówiliśmy. Albo gdy ktoś się rozwodzi, zostawia żonę z dziećmi albo męża z dziećmi, bo to teraz różnie bywa, to te dzieci muszą rosnąć w domu rozbitym. I dzisiaj mamy takie sytuacje, że potem te dzieci z dwóch, trzech małżeństw się spotykają, bo jest wspólny ojciec, wspólna matka. I potem się pytają, a jak się nazywa ta pani, bo to ma być moja ciocia, ale jak ją teraz nazwać? I tamta ciocia, i wiecie, ta dalsza rodzina już późniejsza. I to drzewo genealogiczne jest takie bardzo dziwne. Ma tyle odrostów. Nie takie proste, jak było dawniej. To są komplikacje, które wywołuje brak ograniczeń, gdy ja sam sobie ich nie nałożę. A teraz droga wąska. Droga wąska. Jest to sposób życia. Jest ograniczona, ściśnięta. Dosłownie znaczy ten wyraz ograniczona, ściśnięta. Jest ciasna i obwarowana. Bo na porządku dziennym mamy się oblec tamto w dumę, w godność, a tutaj mamy się oblec w pokorę. I mamy wiele miejsc w Nowym Testamencie u apostoła Pawła. Mowa jest o pokorze i w małżeństwie, i tu, i tam. Teraz nie będę chodził w ten temat. A więc mamy się oblec w pokorę. Nie ma miejsca na przykład na gniew nieusprawiedliwiony, na pożądanie, na odwet, na nienawiść. Musimy mieć w sobie odruchy ofiarności, jak ten Samarytanin. Ofiarność i swego życia, a też i swoich finansów, no wszystkiego. Musimy mieć w sobie odruchy, aby się modlić, z Bogiem rozmawiać, czasami pościć. By najpierw szukać Bożego Królestwa. Bo jest to droga czystości, uczciwości, przebaczenia. Na tej drodze jest taka zasada, jak mamy na naszych drogach zasada prawej ręki. Prawda? To jest zasada, to nie jest przepis. Jest to zasada, obowiązująca zasada ruch prawostronny, ale też i prawej ręki. Nawet na ruchu lewostronnym też prawej ręki obowiązuje, prawda? Tylko trzeba się to przedstawić troszkę, bo jest to inaczej. Ale też prawej ręki. Jaka jest tutaj zasada? Co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Humaniści mówią, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. A to jest humanistyczne podejście. Nie chodzi o powstrzymywanie się. Co byście chcieli, by wam robiono, to najpierw wy zaczniecie robić. A więc jest taka zasada i ona sprawia, że my się musimy ograniczać ze słowami, z różnymi rzeczami, by innych nie krzywdzić, by budować, by robić to, co chcemy, by nam robiono. Już jestem ograniczony, więc jadę ostrożnie, bo widzę, że idą ludzie, że dziecko może skoczyć na bok, więc jadę wolniej, jadę ostrożnie, jadę troszkę bliżej środka, bo się spodziewam tam jakiejś akcji na chodniku, gdy matka idzie z wózkiem i trójką dzieci. Już się ograniczam. A ktoś inny trąbi, prawda, czemu ja zwalniam, czemu... A ja już myślę o tym, co się może wydarzyć i się nieraz tak stało, rzeczywiście, że byłem ostrożny. I właśnie to ograniczenie, ale... Znów jest, Pan Jezus mówi w 5 rozdziale Mateusza, 11 wiersz, gdy będą kłamliwie mówić wszystko przeciwko wam. My się ograniczamy, żeby im pomóc, a ich to denerwuje. I właśnie to jest ta trudność, to jest ta ciasna brama, że my jednak ją wybieramy świadomie, bo kochamy Jezusa. Mimo, że spotkają nas za dobro złe słowa. No ale ta trudna droga nie jest taka beznadziejna. Dlatego, że Jezus udziela nam mocy, miłości, chęci. A też i Jezus jest z nami cały czas. Że on powiedział, ja jestem droga. Ja jestem prawda i życie. A więc te trudne sytuacje nas nie deprymują, dlatego że kochamy Jezusa, kochamy ludzi dzięki Jezusowi. I też on jest z nami i nas do tego uzdalnia. I teraz spójrzmy na drugą sprawę. Dokąd te drogi prowadzą? Jaki jest cel tych dróg? No i każdy powinien chyba zapytać się, dokąd zmierzam. No i są dwa zakończenia tych dróg. Ta wygodna, bez ograniczeń, jest zguba. Ta wąska daje życie. I znów nie chcę teraz mówić o wiecznym życiu, o wiecznej zgubie, bo to zawsze głosiłem i się głosi. Chcę dzisiaj mówić inaczej. O naszym życiu. A więc... Na drodze szerokiej się wydaje, jest wszystko niegroźne. Jest szeroko, bezpiecznie. W Stanach Zjednoczonych się bardzo dobrze jeździ samochodem, bo tam są szersze pasy niż u nas. Tam jest troszkę szerzej. Znaczy człowiek czuje pewnie, u nas jest jednak wąsko, prawda? Jak tir jest z tej strony, tego to nam tak mało miejsca, a tam jest szerzej. Bo tam jest dużo tirów, dużo samochodów szerokich. Też mają i szersze pasy. A więc nam się wydaje, że wszystko jest dobre. Ale takie rzeczy jak duma, gniew, porządliwość, nienawiść, chciwość, zaciekłość, egoizm, one nas wykończą. Najpierw nas wykańczają, a potem innych. I o tym się na tej drodze wygodnej nie pamięta. Dlaczego ludzie, którzy są w Chrystusie Jezusie odrodzeni, dlaczego są zdrowsi? Dlaczego mogą być zdrowsi? Szczególnie, gdy jeszcze od dziecka już tacy są. No bo w nich nie ma tych niszczących rzeczy. I taki zarazem przykład, który znam od dzieciństwa, przykład kaznodziejski. Leonardo da Vinci malował obraz, znany obraz, on wiele malował i to był człowiek bardzo utalentowany w wielu kierunkach. Ale chodzi o to, znany obraz, Ostatnia Wieczerza. I malował 4 lata ten obraz. I chciał znaleźć kogoś, kto by mu dał twarz Jezusa. A więc twarz pełną miłości, godności. I to było trudno znaleźć. Ale znalazł jakiego Pietro Bandinelliego. Pietro Bandinelli. To jest ciekawe wiedzieć też nazwisko. I on się zgodził pozować. I gdy skończył, dalej malował poszczególne postacie i na końcu chciał namalować Judasza. I znów zaczął chodzić i szukać kogoś, kto by miał twarz Judasza. A więc podejrzliwość, gniew, gorycz. Tam miała być miłość, godność. Tam miała twarz promienieć. A tu właśnie miała być taka twarz zamknięta w goryczy i w gniewie. I znalazł. Gdy skończył już malowanie, mówi, a jak się pan nazywa? On mówi, Pietro Bandinelli. To jest autentyczne. To nie wymyśliłem, żeby to było dzisiaj dla nas. To jest autentyczne. Ja to słyszałem już jako dziecko. I znalazłem sobie też ten przykład teraz i go przepisałem. To jest autentyczne. A więc 4 lata grzechu. Takie piętno odcisnęły na tym jednym człowieku. Ten grzech najpierw niszczy nasze wnętrze. Też czasami my łatwiej widzimy grzech u innych. Ale zauważmy, że Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, w ogóle Pan Jezus, ale też i w Kazaniu na Górze, używa wyrazu gehenna. Ogień piekielny w naszym przykładzie jest powiedziany. Ale wyraz gehenna nawiązywał do pewnego miejsca w Dolinie Hinnem za murami Jerozolimy. Tam było wysypisko śmieci. I tam nieustannie za murami Jerozolimy, gdzie wysypano śmieci, ich nie było tak dużo jak dzisiaj. Też ludzi żyło mniej i też śmieci było mniej, bo było więcej śmieci organicznych, które były przetwarzane, zużywane, więc tych śmieci nie było tak dużo. I tam nieustannie płonął nieduży ogień, a robactwo tam było i resztki toczyło. No i tak to wszystko niszczało. Ale oczywiście to jest nieprzyjemny zapach i widok, i ten dym. I właśnie Pan Jezus nam podaje to jako ostrzeżenie, nie groźbę, bo pójdziesz do piekła. Człowiek, tak żyjąc, piekło będzie miał w sobie już za życie. Zanim tam trafi, już ma za życie, jak ten Bandinelli. I właśnie Jezus mówi właśnie o tym ogniu piekielnym, że nasz język jest zapalony, mówi nam list Jakuba, od ognia piekielnego. On toczy i toczy, jak tam właśnie na tym wysypisku śmierci. I stąd właśnie ta droga szeroka, wygodna, ma znaki ostrzegawcze. I to są jedne za drugim znaki ostrzegawcze. Pierwszy z nich to jest sumienie. Człowiek ma jakieś sumienie. Mówi jakieś. Ono może być dobre, może być złe, może być przytłumione. Są różne rodzaje sumienia. Każdy ma jedno sumienie, ale ono może być w różnym stanie. A więc sumienie nas ostrzega, już nam coś mówi i stąd trzeba na to uwagę zwrócić, bo to jest znak ostrzegawczy. Dalej głód. Człowiek pragnie zaspokoić pustkę w swoim wnętrzu. To jest głód Boga. Głód prawdziwych rzeczy. To spotykamy u wszystkich ludzi różnych religii. Nie tylko mówię wyznań chrześcijańskich, nie. Różnych religii. Jest głód, wewnętrzny jakiś głód, jakieś sumienie, coś wspólnego nam. Też i Bóg nam daje, po trzecie, różne okoliczności, sposobności, różnych ludzi, którzy nas mogą naprowadzić na Chrystusa. No i na końcu czasami postawi na drodze jakiegoś człowieka, na szerokiej drodze postawi człowieka wierzącego. Kogoś, kto go zaintryguje, kto mu zaświadczy. No w każdym razie będzie to jakiś znak. A więc najpierw sumienie, potem głód ten wewnętrzny, potem okoliczności, a na końcu jakiś człowiek może się pojawić, kto mu powie o Chrystusie. A teraz spójrzmy na drogę wąską, na drogę ciasną. I musimy spojrzeć na ten wyraz droga przez pryzmat zakończenia, tak. Prowadzi do życia. I właśnie chcę teraz, gdy będziemy mówić o drodze, abyśmy pomyśleli sobie o zakończeniu życia, bo to jest bardzo ważne. Tam zniszczenie mówiliśmy, że nasze zniszczenie nadejdzie już na tym świecie, a potem będzie i ten ogień wieczny. A tu chodzi właśnie o życie. I w języku greckim są dwa wyrazy, które się używa, gdy chodzi o życie. Jeden z nich to jest bios. Ten wyraz bios jest nam znany. Teraz nie chcę znów wchodzić w szczegóły, bo to czas będzie biegł, ale powiedzmy życie biologiczne. O, to jest od bios. I drugi wyraz, który użył kiedyś ksiądz Franciszek Blachnicki, zakładał ruch Światło i Życie. Znałem go, znałem też i tych ludzi z tego ruchu, więc to jest takie mi trochę bliskie. I stąd właśnie on wziął wyraz zoe. Nie bios, zoe. Bo tu chodzi o życie takie, jakie ma Bóg. O życie duchowe, nadnaturalne. Życie pełne. Życie, które jest właściwe Bogu i Chrystusowi. Życie, które nas oczekuje w przyszłości. To już tu możemy otrzymać. Nie biologiczne istnienie, wegetację. Ale to pełne życie, jakie, które jest w Bogu. I my to nazywamy życiem wiecznym. Na tym polega życie wieczne, by poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, i Jezusa Chrystusa. I właśnie, gdy patrzymy na tę wąską drogę, że ma takie zakończenie, że będziemy mieć to pełne życie. Tam będziemy mieć życie biologiczne, wygodne, ale to biologiczne też się będzie niszczyć, bo ten grzech będzie nas zżerał cały czas. Więc ani biologicznego, ani wiecznego. A tutaj z kolei mamy ograniczenia. Życie biologiczne może być zdrowsze i lepsze. Amerykanie teraz walczą z tytoniem, z nikotynizmem. Jak późno, zobaczcie. Więc my mamy już życie biologiczne zdrowsze, a to dopiero życie wieczne jeszcze, które jest i w nas teraz, i w przyszłości. I czasami może nas to zaskoczyć, bo psalmista w psalmie 73, wiersz 13, 17 mówi, gdy patrzę na ludzi, którzy idą drogą szeroką, to im zazdroszczę, bo nie mają żadnych trosk, bo się im dobrze wiedzie, mają silne, zdrowe ciała, i się wydają być wolni od trosk zwyczajnych, codziennych. I myśli, na próżno zachowałem czyste serce. Ale potem mówi, póki nie wniknąłem w święte sprawy Boże, nie przyjrzałem się końcowi tamtych. I tu można byłoby ten psalm i tę myśl rozwijać, to jest temat nakazania oddzielny. Ale ja nieraz jak patrzę, gdy jest rozmowa z kimś, kto był sławny jako sportowiec. Piękne ciało. Zdobyte puchary i dalej. I jeszcze młody człowiek, teraz myślę o kobiecie pewnej. Jeszcze młoda kobieta. Jeszcze nie ma 40. Kariera się już jej skończyła, ale teraz korzystać z życia. I okazuje się, że ma takie poważne schorzenia, czy kręgosłupa, czy stawów, czy biodra, ale też i w nogach, że się leczy, jakby była staruszką w tym dziwnym wieku. To wszystko ją zużyło, bo musiała dźwigać te ciężary, bo musiała, nawet ci, którzy pływają, też, mimo to jest sport bardzo zdrowy, też właśnie przedwcześnie zużywają swój organizm. A więc nie można zazdrościć tylko patrząc pozornie. I stąd, kto tymi drogami podąża? Mamy dwie drogi, mamy dwie bramy i mamy dwie grupy ludzi. Jak te grupy są określone? 13 wiersz mówi, przez bramę przestronną wchodzi wielu. Jest to grupa o nazwie wielu. Wiele. A tam z kolei jest niewielu, czyli garstka. Mamy dwie grupy ludzi. Wiele i garstka. I teraz co to, jakie ma dla nas na dzisiaj znaczenie? Jeśli wiele, jeśli są to tłumy, to czujemy się bezpiecznie. No bo chyba wszyscy się nie mogą mylić. No nie? A tymczasem ktoś bardzo mądry powiedział tak. Uważajcie. Słuszność jest słuszna, choćby nawet nikt jej nie uznał. Błąd jest błędem, choćby wszyscy co do tego byli w błędzie. Piękne zdanie, jak je wyczytałem, to też się tak właśnie roześmiałem. Słuszność jest zawsze słuszna, niezależnie od tego, czy ludzie ją uznają, czy nie. Błąd jest zawsze błędem i znalazłem tam przykład. Na pewnym uniwersytecie amerykańskim zrobiono badanie. Wybrano 10 nastolatków. Powiedzmy, że nastolatków, którzy byli sami chłopcy. Pod pozorem, że chcą ich wzrok zbadać. I im pokazano planszę, na której narysowano linie. Dwie linie. Jedna była dłuższa, druga była krótsza. I narysowano je w sposób różny, tak żeby ich wzrok patrząc mylił się, żeby oni nie wiedzieli dokładnie, więc to jest możliwe. Dłuższa o centymetr, krótsza, wiecie, tak, nieduże różnice, ale były one jednak, były te rzeczywiste te różnice. I jeden z uczniów nie wiedział, że tych 9 namówiono, żeby zawsze głosowali na te krótsze linie. I padało pytanie, która linia jest dłuższa? Z tych 9 głosowało, że ta krótsza linia jest dłuższa. Bo byli namówieni. To był eksperyment. A ten jeden nie wiedział o tym i widzi, że jest coś nie tak, że ta linia jest krótsza. Ale patrzy, że tamci głosują podnosząc ręce. Wszyscy 9, że jest inaczej, to tak się wahał, ale też rękę podnosił. I ani razu się nie sprzeciwił. I potem się okazało, że on szedł za tłumem, a nie za swoją wiedzą, jaką posiadł, patrząc. Nie mógł tego zmierzyć, udowodnić, nie mógł dyskutować. Tylko na wzrok, spojrzawszy, mu się wydaje, że jest krótsza. Czemu oni wszyscy, że ona jest dłuższa? I potem pewien psycholog, chrześcijanin, James Dobson, tak to skomentował. Ten chłopiec nie jest wyjątkiem. Ponad 75% młodzieży badanej zachowuje się tak samo. Zawsze twierdzą, że linia krótka jest dłuższa, gdy inni też tak uważają. Czego im brakuje? Odwagi. Nie spostrzeżenia. Nie. Odwagi. Odwagi powiedzieć, że się wszyscy mylą. 25% widzi, jaki jest naprawdę i się boi sprzeciwić tym 75%. Brak odwagi. Dlatego też Jezus mówi, że tych wielu sobie drogą szeroką idzie, tych niewielu idzie po drodze wąskiej, to są ci, którzy powiedzieli: wy się mylicie, mimo że was jest tak dużo, słuszność jest tutaj. Dlatego się nazywają garstka. 1 na 9. 1/4 na 3/4. Garstka. Ale kochani, dzisiaj na świecie żyje przeszło 2 miliardy chrześcijan. Ponad 6 miliardów jest ludności. Ale z tych chrześcijan ewangelicznych jest około 1 miliard, powiedzmy. To nie jest tak dużo, to jest tylko 1/6. Może 1/7. Ale też nie jest tak mało. To nie jest 3, 5, 7. Albo też taki tekst z Apokalipsy, 7 rozdział, 9 wiersz. I Jan zobaczył wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć. Ludzi z każdego narodu, z wszystkich pokoleń, ludów i języków. Z tamtych jest zawsze więcej. Ale tych też nie jest tak mało. To jest mniejszość, ale nie jest tak mało. Dlatego też nie czujmy się samotni. Może jesteśmy jedyni w swojej pracy, świadomi chrześcijanie, w sąsiedztwie, w rodzinie. A po prostu trzeba mieć odwagę zejść z tej drogi szerokiej i wejść na drogę wąską. I tu właśnie jest ten 4 bardzo istotny i taki już końcowy, bardzo ważny element. Są te 2 bramy, są te 2 drogi. I pomyślmy teraz, jak wejść na drogę szeroką. Czy to jest wielki wysiłek? Żaden. Z racji urodzenia już jesteśmy na drodze szerokiej. Tam nie trzeba w ogóle wchodzić. My na niej jesteśmy. Bo człowiek się urodził w grzechu, ma tak zwany grzech pierworodny, czyli wrodzoną grzeszność i się musi nawrócić. On musi zejść z tej drogi. On nie musi na nią wchodzić, jakieś robić wysiłki, bo nie ma 3 dróg. I szkoda, że nie ma 3 dróg. Droga neutralna i teraz wybieramy sobie szeroką albo wąską. Nie. My się wszyscy na drodze szerokiej rodzimy, jesteśmy. I tam też jest wiele sposobów. Można być ateistą, agnostykiem, zwolennikiem New Age, Można być chrześcijaninem takim, 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 takim i owakim. Można być ziosiątkowcem też na drodze szerokiej. A czemuż nie? Jest coraz więcej. Ja to zauważam z bólem, ze smutkiem. Coraz więcej nominalnych, tylko z nazwy, ewangelicznych chrześcijan albo ewangelicznych, albo ziosiątkowców. Coraz więcej. Bo się czymś zafascynowali, coś ich porwało i tak przyszli, dolepili się i się dolepili, nie narodzili na nowo. Jest coraz więcej. Ja to obserwuję i już o tym zaczynam mówić, bo no już teraz nie będę analizował dlaczego to wszystko, ale jest coraz więcej. A teraz na drogę wąską, co trzeba zrobić, żeby się na niej znaleźć? Trzeba po prostu zejść z drogi szerokiej. Czyli podjąć decyzję. I co zrobić? Bardzo proste. Opamiętanie, czyli pokuta i wiara. Pokuta na czym polega? Nie to, że będziemy się biczować, nie. Po prostu. Zastanowić się, ojejku, gdzie jestem? Oni nie mają racji. Tam jest Jezus. Nie chodzi o to, że mam jakiś kościół inny albo chrześcijanie inni, nie. Tam jest Jezus. Muszę za Nim pójść. I te dylematy mieli różni ludzie, które teraz sobie wspominam z mojej służby. Różni ludzie. Młody człowiek. Nawrócił się, bo rzeczywiście poznał Jezusa. Teraz nie będę opisywał, w jaki sposób, wszyscy znamy. I potem miał konsekwencje w domu. Bo to był mamusi synek. Jedyny. To była wdowa i w tym synku lokowała swoje wszystkie nadzieje, a była bardzo gorliwą wyznawczynią jednego z kościołów polskich, znów nie będę wymieniał nazwy. I obraz, to wszystko, a nagle synek mówi, mamusiu, to nie tak, Jezus, Nowy Testament, zobacz, synku, nie czytaj, bo zgłupiejesz, nie czytaj, to tylko ksiądz może czytać, nie czytaj, odłóż to, nie, w domu nie chcę mieć Biblii w ogóle, tylko ksiądz, ale mamusiu, zobacz. I mamusia tak, nie mogła go z domu wypędzić, bo normalnie, gdybym miała męża, jeśli inne dzieci, to by go wypędziła, jak innych zresztą to zrobili. Miałem znów kolegę, którego wypędzili z domu. To ojciec był dyrektorem, tak dalej. Z domu go przegnali i do dzisiaj mieszka cały czas sam. Wtedy miał lat 20 i go z domu wypędzili. Ale ona go nie mogła wypędzić, bo to, wiecie, no, jest sama znana na niego, więc go błaga, prosi. No i tak właśnie przez opamiętanie, przez nawrócenie i przez wiarę w Jezusa nagle podejmujemy decyzję i schodzimy z tej drogi. I wtedy możemy tym ludziom potem mówić o tym, co jest słuszne, z tym, że to, co będziemy mówić, że jest słuszne, będzie bardzo niepopularne. Bo jeśli powiemy, że tylko Jezus. No, tylko Jezus? No nie, a ten, a Budda, a to, a tamto. Tylko Biblia, powiemy. Teraz wymienię 5 zasad reformacji. Tylko Biblia. No Biblia, ale i... Są 3 święte księgi, wiecie, teraz Wyborcza promuje i Koran, i Tora. Więc dlaczego tylko Biblia? To jest takie dzisiaj... Tylko przez wiarę. No ale i uczynki są potrzebne i... Tylko przez łaskę, łaskę, no to też i potrzebne są jeszcze i zasługi, i pośrednictwo. Albo 5. zasada, tylko na chwałę Boga. Potrzeba wielkiej determinacji, by dzisiaj, w dobie dzisiejszej, ale też tak było i w pierwszym wieku. To było, też był globalizm, też był politeizm, też był kult cesarza. To było tak samo jak i dzisiaj. Nie myślmy, że dzisiaj mam to już jakieś tragicznie. Tak samo było i wtedy. Też był homoseksualizm, wszystko było. Także nie myślę, że było wtedy inaczej. I oni wytrwali, było gorzej. Nie było demokracji. Jeśli była, to taka wyjątkowa tylko w Atenach. Ale wszędzie był przecież ustrój niewolniczy. I w zborach byli też niewolnicy. A więc było nawet gorzej niż dzisiaj. A jednak chrześcijanie mieli odwagę aż do krwi. Się grzechowi sprzeciwić, powiedzieć nie. Wy się mylicie. Tylko Jezus, tylko Pismo Święte, tylko wiara, tylko łaska i tylko na chwałę Bożą. I ginęli. Dlatego też dzisiaj nie ma drogi pośredniej. Musimy zejść z drogi szerokiej. Musimy podjąć decyzję. Panie Jezu, chcę się nawrócić. Panie Jezu, chcę zejść z tej drogi, na której jestem i chcę wejść na tę drogę, którą Ty jesteś. To jest stosunek do Jezusa. I wtedy Jezus nas przyjmie. On powiedział, że nie odtrącę, przyjmę. Pójdźcie do mnie. Nie odtrącę, przyjmę. I to właśnie jest dzisiaj wezwanie dla każdego z nas, no bo tu chodzi o życie. To pełne życie w tym pełnym wymiarze na dzisiaj i na jutro. po śmierci, gdy odejdziemy tam, gdzie jest Chrystus, a nie tam, gdzie jest większość.